Słuchajcie, chciałbym dzisiaj dzielić się. Pan Bóg mi w zasadzie nakazał, żebym raz w miesiącu mówił kazanie związane z czasami ostatecznymi. Czyli my to mówimy apokalipsą. Chociaż to nie tylko apokalipsa, ale to jest też Stary Testament, masę proroc w dużych prorokach i w małych. Chciałbym dzisiaj mówić o Unii Europejskiej. Co Biblia mówi na temat Unii Europejskiej? Także jeśli mamy Biblię, to zachęcam, bo będę czytał fragmenty i chciałbym, żebyście patrzyli w te fragmenty, bo wtedy możecie przeżyć szok, bo Stary Testament jest straszliwie źle tłumaczony. W zasadzie jeśli kupicie sobie jakieś tłumaczenie Biblii, czy to jest katolickie, czy protestanckie, czy jakieś inne, to one tak bardzo różnią się, że dobrą rzeczą jest mieć kilka tłumaczeń, żeby sobie móc porównać, bo kiedy czyta się Stary Testament, przede wszystkim proroctwa, to przeżywa się szok, że człowiek czyta, myślę, że wielu z was czytało i mówiło, ja nie wiem, o czym on pisze. No, nie da się tego czasami zrozumieć, bo jest tak tłumaczone, że się nie da zrozumieć kontekstu po prostu. Nowy Testament na szczęście jest lepiej przetłumaczony, jest go więcej tłumaczeń, no i język grecki jest może trochę inny, ale jeśli chodzi o Stary Testament, to naprawdę jest tragedia momentami. Oczywiście łatwiej jest czytać Księgi Królewskie, Samuela, gdzie jest opisane życie Dawida, Salomona. No to jest łatwo zrozumieć. Trudno to jest spartaczyć w tłumaczeniu. Ale jeśli chodzi o tłumaczenie proroctw, czyli coś, co ma się dopiero wydarzyć, to naprawdę nieraz było tak, że czytałem i mówię, nie wiem, o czym on pisze. No bo jest po prostu źle przetłumaczone. Jeden werset mówi wyżej o tym, a drugi zupełnie o czymś innym. Więc chciałbym, żebyśmy zobaczyli sobie dzisiaj, co mówi Biblia na temat Unii Europejskiej. Co to za twór i co się z tym stworem stanie na naszych oczach. I chciałbym, żebyśmy zaczęli od takiego proroka, który bardzo dużo o tym pisze. To jest Daniel. Jeśli otworzymy sobie Daniela na drugim rozdziale, wydaje mi się, że dzisiaj nie uda mi się tego powiedzieć w jednym kazaniu, więc to rozbiję, nie będę tego przeciągał. To jest pozornie nieważna rzecz w naszym życiu. My żyjemy w Unii, to się tyczy naszego życia. Niektórzy z nas będą zmuszeni podejmować pewne decyzje związane z pracą, z ziemią, z domem i z tym wszystkim, co mamy w najbliższych latach. Bo Biblia mówi, że pewne rzeczy będą się szybko zmieniać. Także to jest pozornie tylko niepraktyczne kazanie. Zazwyczaj lubimy słuchać kazań, które mówią nam, jak żyć. Czyli po kazaniu wychodzimy i wiemy, co musimy zmienić w swoim myśleniu, w swoim postępowaniu. Ale to jest bardzo ważne kazanie, które będzie tyczyło się naszych najbliższych lat. I Księga Daniela, drugi rozdział, nie będę czytał wszystkiego, mówi, wprowadzenie zrobię, jakbyście popatrzyli na 24 rozdział, 24 werset, to jest mowa, że jeszcze wcześniej nawet, od pierwszego, że król Nabuchodonozor, król Babilonu, cesarstwa w zasadzie, miał sen. I śniło mu się coś, czego nikt nie mógł wyjaśnić. Wezwał wszystkich mądrali, wróżbitów i powiedział, że jeśli mi nie powiecie, co to znaczy, to was wszystkich zabiję. No i znamy tą historię, prawda? Wydał wyrok w zasadzie na wszystkich. Kazał wybić wszystkich uczonych, wróżbitów i wykładaczy snów. I wtedy Daniel się o tym dowiedział. Poszedł do króla, czy poprosił dowódcę straży, żeby w jego imieniu poprosił króla o zwłokę tam jednego czy dwóch dni. Poprosił swoich kolegów, głęboko wierzących w Jahwę, trzech kolegów. To byli młodzi chłopcy, około poniżej 20. I jest powiedziane, że nie jedli, pościli i modlili się. I w nocy Daniel dostał od Boga ten sen. Śnił mu się dokładnie ten sam sen, co miał król. Ale nie tylko mu się przyśnił, ale też przyśniło mu się wykładnia. Bóg mu powiedział, co to oznacza. No i kiedy staje przed królem, to teraz zobaczcie werset 31. Zaczyna Daniel tłumaczyć królowi, co oznacza, co on widział i co to oznacza. Ty, królu, patrzyłeś, a oto jeden posąg bardzo wielki, o nadzwyczajnym blasku stał przed tobą, a widok jego był straszny. Czyli mówi do niego, to był piękny posąg, wielki, piękny, a jednocześnie budzący grozę. Wzbudzał strach. Głowa tego posągu była czysta, z czystego złota, piersi jego i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z brązu, czy z miedzi, golenie z żelaza, stopy zaś jego częściowo z żelaza, częściowo z gliny. Patrzyłeś, a oto odłączył się kamień, mimo że nie dotknęła go ręka ludzka, i ugodził posąg w jego stopy z żelaza i gliny i połamał je. Wtedy natychmiast uległy skruszeniu żelazo, glina, miedź, srebro i złoto i stały się jak plewy na klepisku w lecie. Uniósł je wiatr, tak że nawet ślad nie pozostał po nich. Kamień zaś, który uderzył w posąg, rozrósł się w wielką górę i napełnił całą ziemię. Taki jest sen, a jego znaczenie przedstawimy królowi. I teraz dalej Daniel zaczyna tłumaczyć królowi. 37 werset mówi tak: Ty królu, królu królów, któremu Bóg nieba oddał panowanie, siłę, moc i chwałę, w tego ręce oddał w całym zamieszkałym świecie ludzi, zwierzęta polne i ptaki powietrzne, których uczynił władcą nad wszystkimi. Ty jesteś głową ze złota. Więc Daniel mówi, ty jesteś tym pierwszym cesarzem ze złota. Po tobie jednak, także tutaj już mamy porównanie, że Babilon w tej wizji to jest złoto, to jest ta głowa. Dalej macie, po tobie jednak powstanie inne królestwo, mniejsze niż twoje, i nastąpi trzecie królestwo z brązu, które będzie panowało nad całą ziemią. Po Babilonii mniejsze królestwo, ale wcale nie było takie małe, było też cesarstwem potężnym i rządziło przez parę wieków, to była Media i Persja. I to jest przedstawione jako srebro. A po Medii i Persji powstało jeszcze większe cesarstwo. To jest Aleksander Wielki, który od Europy po Indie, aż Indie zdobył. To jest to przedstawione jako miedź czy brąz. I tu jest powiedziane, że panowało nad całą ziemią. Ten facet w kilka lat podbił w zasadzie cały cywilizowany świat. Umarł mając 32 lata. Ugryzł go komar. Z malarią. I zmarł. I dalej czytamy tutaj. Czwarte zaś królestwo będzie trwałe jak żelazo. Tak jak żelazo wszystko kruszy i rozrywa, kruszy ono, zetrze wszystko razem. Może dotąd. To czwarte cesarstwo, które powstało po Aleksandrze, to jest Rzym. To jest cesarstwo rzymskie, porównane do żelaza. Ale bardzo ciekawe wersety macie te wcześniejsze, które czytałem. Patrzyłeś, a to odłączył się kamień, który, mimo że nie dotknęła go ludzka ręka, i uderzył w stopy i zniszczył, cały posąg się rozwalił. O jaki kamień chodzi? Kamień, który rozrósł się w wielką górę, który napełnił wszystko. Chodzi o Jezusa Chrystusa. To Jezus Chrystus jest w stanie zniszczyć porządek tego świata. I zobaczcie to, że ten posąg stanowił całość. Że zawsze na świecie ktoś przejmował kontrolę nad światem w sensie takiej ciągłości. Że najpierw był Babilon, później Media i Persja, wielki Aleksander, Grecja i Rzym. Zawsze była taka ciągłość władzy cywilnej, że zawsze było ktoś, kto prowadził prym w świecie. Dlatego Bóg królowi pokazał to jako jeden posąg. I że osoba, która zmieni porządek świata, to jest Jezus Chrystus. I On już to zrobił. Umierając na krzyżu, spowodował pewną szokującą rzecz. Bo zobaczcie, kiedy czytacie historię świata, to zawsze naród nienawidzi inny naród. Ja tak byłem wychowywany na wolnej Europie. Ja byłem wychowywany w patriotycznej rodzinie, która mnie uczyła nienawiści do Rosjan i Niemców. Czechów też nie za bardzo lubiłem. Ale zobaczcie, że zawsze się nastawia jeden naród przeciw drugiemu narodowi. Ale jeśli ktoś wpuszcza do swojego serca Chrystusa i ma świadomość, że od tej pory jest dzieckiem Bożym, to Jezus niszczy te podziały. Pamiętam, jak byłem na obozie na Mazurach w Ostródzie i przyjechały dziewczyny z Rosji wierzące. Siadłem tak, patrzyłem na nie i mówię, to są moje siostry. I kiedy umrę i one umrą, to z nimi spotkam się w niebie. A jeśli mój tata i moja mama, patrioci wielcy, się nie nawrócą, to oni pójdą do piekła. To jest moja prawdziwa rodzina. Zobaczcie, Chrystus już to zrobił. On zburzył porządek świata. Że człowiek jest w stanie oddać życie za innego człowieka, który nie jest tej samej narodowości. Ale ten fragment mówi jeszcze o czymś większym. Biblia mówi o tym, że Jezus przyjdzie powtórnie na ziemię. Nie wiem, czy o tym wiecie, ale wszystkie największe religie czekają na powrót Jezusa Chrystusa. Żydzi czekają na przyjście prawdziwego Mesjasza, Jeszuły. Islam czeka na powrót Jezusa Chrystusa, o którym czytamy w Biblii. Islam naucza, że Jezus był prorokiem i powtórnie przyjdzie. Całe chrześcijaństwo czeka na powrót Jezusa Chrystusa. Buddyzm czeka na nowo na objawienie się, jak gdyby kogoś takiego jak Budda. Hinduizm czeka na objawienie się jego z jednych największych bogów. I to jest bardzo ciekawe, że kiedy cały świat, wszystkie religie czekają na przyjście kogoś szczególnego. Dlatego właśnie pewien pan, o którym czytamy w Apokalipsie, przejmie władzę nad całym światem, bo powie: to jestem ja. I to jest Antychryst. On będzie uosobieniem tych oczekiwań. I ten fragment mówi tu o tym, że podniesie się kamień, którego nikt nie podniósł ludzką ręką, i uderzy w stopy tego posągu, i cała władza cywilna na świecie się rozwali. Zobaczcie, że to jest napisane, że zamieni się w pył. Biblia mówi o tym, że kiedy Jezus powtórnie przyjdzie na bitwę Armagedon, stoczy wojnę z milionami żołnierzy w dolinie Megiddo w Izraelu, to przejmie całkowitą kontrolę nad całym światem. Biblia zapowiada, że będzie rządził w Jeruzalem całą ziemią i będzie go można widocznie, fizycznie widzieć. I że wszystkie narody, które nie pójdą na pielgrzymkę do Jerozolimy, i uwaga, nie będą obchodzić świąt żydowskich, to jest bardzo dziwne, na przykład święto namiotów, to jest powiedziane, że Jezus ich uderzy rózgą żelazną. A to będzie powodowało, że w danym kraju będzie susza, brak wody i same klęski. I to będzie się działo w tysiącleciu. Jezus na ziemi będzie rządził przez 1000 lat, widocznie. I wszystkie narody będą musiały się go słuchać. Jest powiedziane, że będzie krótko trzymał narody. A jednocześnie będzie oczekiwał, że ci ludzie uwierzą w niego i zmienią swoje serce. Zobaczcie, dlatego jest powiedziane, że kamień, który podniósł się bez ludzkiej ręki i zamienił się w całą górę i zniszczy cały ten porządek władzy cywilnej na ziemi, który jest przedstawiony tutaj jako posąg. 44 werset tego rozdziału mówi coś takiego: w czasach tych królów Bóg nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Jego władza nie przejdzie na żaden inny naród. Zetrze i zniweczy ono wszystkie te królestwa. Samo zaś będzie trwało na zawsze. Znaczy, to jest dokładnie to, co przed chwilą mówiłem. Inne tłumaczenie tego 44 wersetu mówi: w dniach owych królów. Nie żyjesz, król Babilonu, nie żyje Aleksander Wielki, ale chodzi o ciągłość władzy cywilnej. Że kiedy narody będą wybierać sobie rząd światowy, zobaczcie, mamy Unię Europejską, mamy bardzo duże Stany Zjednoczone, mamy Wielką Rosję, mamy olbrzymie Chiny, Indie. Świat jest podzielony na takie wielkie regiony. Dlatego Biblia mówi: w czasach owych władców, królów, Bóg niebios ustanowi królestwo, które nigdy nie zginie. To jest dopiero przed nami. Że wejdzie królestwo, które będzie rządziło 1000 lat na ziemi, będzie Jezus rządził i które nie będzie do pokonania. Nigdy nie zginie. Które nie przejdzie na inny naród. Tutaj macie bardzo ciekawą wskazówkę. To nie jest królestwo narodu izraelskiego. To nie jest królestwo związane z jednym narodem. Wiecie, i za czasów Pana Jezusa Żydzi tak nauczali, dziś się nauczają. To my jesteśmy narodem Pana. Ale Biblia mówi, że jeśli człowiek świadomie oddaje życie Chrystusowi i zaprasza go do swojego życia, to staje się dzieckiem Bożym. I to jest zupełnie inny naród. Nie ma takiego narodu na ziemi. To jest naród, w którym są ludzie ze wszystkich narodów. To są dzieci Boże. To jest inny naród. I tu jest powiedziane, że to królestwo należy do zupełnie innego rodzaju narodu, do narodu dzieci Bożych. I tu jest powiedziane: zmiażdży i zniszczy wszystkie owe królestwa, ono zaś będzie trwać na wieki. O tym mówi ten 44. Jest mowa o tysiącleciu, to co dopiero przed nami. 45 mówi: jak to widziałeś, gdy kamień oderwał się od góry, mimo że nie dotknęła go ludzka ręka, i star żelazo, miedź, glina, srebro i złoto. Wielki Bóg wyjawił królowi, co nastąpi później. Prawdziwy jest sen, a wyjaśnienie jego pewne. Zobaczcie, Bóg objawił królowi w Babilonii coś, czego nie było na ziemi. Nie było wtedy cesarstwa Medii i Persji, nie było Aleksandra Wielkiego, nie było Rzymu. Rzym dopiero wtedy się rodzi, była mała wiocha Rzym. I ta legenda o tych dwóch bliźniakach, braciach, których wychowała lwica, to dopiero była legenda. Kiedy Daniel rozmawiał z królem Babilonu, to jest 6 wieków przed narodzeniem Chrystusa. I Daniel mówi do... Bóg mówi przez Daniela do króla. To jest ciągłość władzy. To się wydarzy, to na dalekie przyszłość. I pojawi się ktoś, kto to wszystko zniszczy. I ten ktoś nie jest z ziemi. On mu tutaj mówi o Mesjaszu, o Jezusie Chrystusie. Także zobaczcie, macie tutaj przedstawione ciągłość władzy. To jest bardzo ważne. Pamiętacie słowa Salomona, który napisał w Księdze Przysłów? Wszystko, co było, jest i będzie. I nie ma niczego nowego wśród ludzkości. Oczywiście dzisiaj nie jeździmy rydwanami, tylko samochodami i latają samoloty, ale jeśli chodzi o zachowania ludzi, to dokładnie takie były, są i będą. Takich ludzi jak Hitler, Stalin, masę było w historii i będzie. Nie ma nic nowego na ziemi. Wszystko jest tak samo, odkąd świat upadł. Kiedy otworzycie sobie 7 rozdział, to Daniel dokładnie dalej ma wizje związane z ciągłością władzy na ziemi. W 7 rozdziale Bóg teraz do Daniela mówi o ciągłości władzy cywilnej na ziemi. O tym, że ludzie rządzą tą ziemią. I mamy pierwsze 7 wersetów. A w pierwszym roku panowania króla babilońskiego Baltazara, to już inny król, miał Daniel sen i zaniepokoiły go widzenia jego głowy na jego łożu. Następnie spisał on sen następującej treści. Daniel więc powiedział: ujrzałem swoją wizję w nocy. Oto 4 wichry nieba wzburzyły wielkie morze. 4 ogromne bestie wyszły z morza, a jedna różniła się od drugiej. I tutaj Daniel w śnie ma przedstawione dokładnie te 4 cesarstwa, najważniejsze, największe, nigdy więcej już takich cesarstw nie było. Pojawiali się tacy goście, jak choćby Napoleon, który próbował takie cesarstwo zbudować, ale nigdy mu się nie udało. Czy Stalin, czy Hitler, czy Mussolini, czy kilku innych. Ale nigdy nie udało się już nikomu zbudować tak potężnych cesarstw jak te 4. One symbolizują władzę na ziemi. I tutaj Daniel widzi 4 olbrzymie bestie, takie zwierzaki, wypaczone zwierzaki. I pierwsza podobna była do lwa, miała skrzydła orle. Patrzałem, a oto wyrwano jej skrzydła, ją zaś samą uniesiono w górę, postawiono jak człowieka na 2 nogach, dając jej ludzkie serce. To chodzi o Babilon. Ten tutaj jest przedstawiony Babilon jako lew. Tam było jako złoto, a to jako lew. I jest tutaj bardzo ciekawa rzecz powiedziana o tym Babilonie, że ta bestia miała najpierw skrzydła. Wojska Babilonu były nie do zatrzymania. Niszczyły wszystko na swojej drodze. Każde państwo podbijało. Babilon też zburzył Jerozolimę i uprowadził wszystkich Żydów. Ale jest bardzo ciekawa wskazówka, że mówi: patrzyłem, wyrwano jej skrzydła, uniesiono w górę, postawiono jako człowieka na 2 nogach, dając jej ludzkie serce. O kim to on mówi? Jeśli czytaliście Księgę Daniela, to wiecie, że król Babilonu się nawrócił. Miał ludzkie serce. Najpierw jest powiedziane, że wyszedł na dach pałacu, miał olbrzymi pałac, dachy tam są płaskie, nie jak w Polsce, przechadzał się, stanął i mówi: to ja to wszystko zbudowałem. Znaczy, my też tak często się zachowujemy. Pamiętam, nie umiałem jeździć samochodem, jadę i słyszę takie myśli: jesteś dobrym kierowcą, nikt tak nie jeździ jak ty. I wiedziałem, że to diabeł jest. I wiedziałem, że zostawia na mnie pułapkę. Bo pułapką na samego siebie jest zawsze pycha, myślenie o sobie, że już kimś jesteś. I król wyszedł na dach i mówi, ja to wszystko zbudowałem, to całe cesarstwo to ja. I usłyszał głos z nieba, który do niego przemówił, mówi, będziesz jak zwierzak żarł trawę. I tak było. Bóg mu odebrał rozum i przez 7 lat facet zwariował. Wygoniono go, no bo mówił rzeczy nierozsądne, i po prostu żywił się jak osły trawą. Miał takie paznokcie, włosy mu porosły, wyglądał jak wariat. Nie zabili go, nie zamknęli do więzienia, tylko go wywalili. Po 7 latach Bóg mu zwrócił rozum. I wiecie, co on wtedy zrobił? Powiedział, tylko ty, Jahwe, jesteś Bogiem. Tylko ty. On się naprawdę nawrócił do Boga. Jest powiedziane, że przywrócono go na tron i dano mu jeszcze większą władzę. O tym mówi tutaj ta wizja. Widziałem władcę Babilonu jak bestię na początku, która tylko wszystko niszczy, zdobywa, morduje. Ale ta bestia dostała ludzkie serce. Bo Biblia mówi ciągle o sercu. W historii narodów w ogóle jest kilku władców, którzy się nawróciło i którzy służyli całym sercem Bogu. Dalej, po tej bestii Daniel mówi, a druga bestia zupełnie inna, podobna do niedźwiedzia, z jednej strony podparta, a 3 żebra miała w paszczy między zębami. Mówiono do niej, podnieś się i pożeraj wiele mięsa. A to jest, ten niedźwiedź, to nie chodzi o Rosję, tylko chodzi o Medię i Persję. Dlaczego jest z jednej strony podparta, dosłownie postawiona na jednym boku? Bo to było cesarstwo zbudowane z 2 narodów, z Medii i z Persji. Ale Cyrus, który doszedł do władzy, jego dziadek rządził i chciał go nawet zabić. Opowiadałem wam kiedyś o tym. Dziadek miał przekonanie, że jego wnuczek będzie władcą całego cesarstwa i podjął decyzję, żeby go zabić, ale nigdy mu się nie udało. Cyrus po prostu cudownie ocalał. I zanim w ogóle Cyrus się narodził, to 200 lat wcześniej Izajasz prorokował, że będzie taki władca Cyrus. Cyrus był Persem. Doszedł do władzy i przeniósł całą władzę na Persów. Podporządkował sobie Medię. Dlatego tu jest powiedziane, że bestia, która jest bardziej przechylona w jedną stronę. No i zobaczcie, przerażające rzeczy jest powiedziane do tej bestii. Podnieś się, pożeraj wiele mięsa. To było krwawe cesarstwo, które mordowało, wycinało wszystko w pień. Oczekiwali całkowitego posłuszeństwa od narodów. Potem patrzyłem, a to inna bestia, podobna do pantery, mająca na swym grzbiecie 4 ptasie skrzydła. Bestia ta miała 4 głowy i jej to powierzono władzę. A to jest mowa o Aleksandrze Wielkim. Dlaczego 4 głowy? Bo kiedy Aleksander, mając 32 lata, zmarł, bo go komar ugryzł, zamordowano 2 jego synków małych, nie doszli do władzy po nim i 4 główni generałowie zebrali się, dlatego 4 głowy. 4 generałowie zebrali się, powiedzieli tak, albo możemy walczyć między sobą, postawić przeciwko sobie wojska i się wyrżnąć, albo możemy całym cesarstwem się podzielić. Jeden generał nazywał się Lizymach i mówi, ja biorę Turcję. Drugi nazywał się Kaskander. Wszyscy to byli Grecy. Ja biorę Grecję. Trzeci nazywał się Ptolemeusz. Mówi, ja biorę Egipt. A 4 Seleukos. Ja biorę Syrię. Podzielili serce cesarstwa. Cesarstwo sięgało aż do Indii. Ale wzięli najbogatsze prowincje i zaczęli rządzić i stali się królami. Dlatego ta bestia ma 4 głowy. I zobaczcie, co jeszcze Daniel zobaczył. 7 werset. Następnie patrzałem i ujrzałem w nocnych widzeniach, oto 4 bestia, okropna, straszna, o nadzwyczajnej sile, miała ogromne zęby z żelaza, miedziane pazury, pożerała, miażdżyła, depcąc nogami resztę, co pozostało. Różniła się od wszystkich, poprzednich bestii miała 10 rogów. To jest Rzym. Te 3 wcześniejsze bestie już nie były przyjemne. Wszystko mordowały, gwałciły, zabierały. Ale Daniel mówi, kiedy zobaczyłem, że tą 4 bestię, to była straszna bestia, która wszystko niszczyła, zdobywała, jak coś jej nie było potrzebne, to wielkimi łapami deptała i niszczyła. I to jest mowa o cesarstwie rzymskim, które trwało przez wiele wieków, upadło w VI wieku, podzieliło się na dwie części. Dlaczego wam czytam te fragmenty? Zobaczcie jeszcze, w tym, zostaniemy jeszcze chwilkę w 7 rozdziale, zaraz przejdziemy do Apokalipsy. 7:15, przeskoczymy troszeczkę. 7:15. Ja, Daniel, popadłem z tego powodu w niepokój ducha. Dosłownie zatrwożyłem się w swoim duchu, czyli w sercu. A widzenia mojej głowy przeraziły mnie. Zbliżyłem się do jednego ze stojących i zapytałem o właściwe znaczenie tego wszystkiego. On zaś odpowiedział i wyjaśnił znaczenie tych rzeczy. Chodzi o, że w wizji zbliżył się do jednego z aniołów i zaczął rozmawiać w wizji z aniołem. I anioł mu zaczyna tłumaczyć. Te wielkie bestie w liczbie czterech to czterech królów, którzy powstaną z ziemi. To są potężne cztery cesarstwa. Królestwo jednak otrzymają święci Najwyższego i będą posiadać królestwo na zawsze i na wieki wieków. I to jest mowa już o nas. Święci świętych to chodzi o chrześcijan. Że prawdziwe królestwo, które pokona władzę cywilną na całej ziemi, przejmie władzę, to są chrześcijanie. I dalej 19 werset mówi coś takiego. Potem chciałem się upewnić co do czwartej bestii, odmiennej od pozostałych i nader strasznej, która miała zęby z żelaza, miedziane pazury, a pożerała, kruszyła i deptała nogami wszystko. Mówi, przerażała mnie ta bestia, to co narobiła. Wiecie dobrze, że z historii, że cesarze Rzymu ogłaszali się bogami. Kiedy pojawiło się już chrześcijaństwo, to kilku z nich ogłaszało się bogami i kazało klękać przed sobą i palić kadzidło, a kto tego nie zrobił, był skracany o głowę albo rzucany na arenie lwom na pożarcie. Masa chrześcijan wtedy zginęło. To była taka bestia, która nie liczyła się z nikim, która dochodziła do absurdów. Oraz co do 10 rogów na jej głowie i co do innego, przed którym, gdy wyrósł, upadły 3 tamte. Róg ten miał oczy i usta wypowiadające wielkie rzeczy i wydawał się większy od swych towarzyszy. Zobaczcie, a tutaj Daniel, który żył 6 wieków przed narodzeniem Chrystusa, pisze dokładnie o tym, o czym czytacie w Apokalipsie. Dokładnie pisze o tym samym, co w Apokalipsie. 10 króli, 3 rogi upadły, jeden szczególnie przejął władzę. Za chwilę zobaczycie, że w Apokalipsie jest dokładnie to samo. To są dwie księgi, które są spójne ze sobą. Patrzyłem i róg ten rozpoczął wojnę ze świętymi i zwyciężył ich. A to już jest o nas. To jest proroctwo 2600 lat przed nami. Tu jest powiedziane, że ten jeden róg to jest antychryst, już tutaj jest mowa o antychryście, który będzie rządził całą ziemią, wypowie nam wojnę, nam, wierzącym ludziom. I to już wkrótce. Jest powiedziane, nie tylko wypowie, ale zwycięży tych wierzących. Widziałem, że róg ten prowadził wojnę ze świętymi i przemógł ich, że podporządkuje sobie nas, spacyfikuje nas. Że kiedy prezydent ziemi dojdzie do władzy, antychryst, my, wierzący ludzie, którzy nie poddamy mu się, będziemy jak terroryści dzisiaj z Al-Kaidy albo z ISIS. On nam wypowie wojnę, bo się będzie nas bał. I dalej 22. Aż przybył przedwieczny i sąd zasiadł, a władzę dano świętym Najwyższego, aż nadszedł czas, by święci otrzymali królestwo. A to już jest mowa o tysiącleciu. I o tym, że zostaniemy zabrani do Nowej Jeruzalem, że otrzymamy królestwo. Jeszcze kilka wersetów. Powiedział tak. Czwarta bestia, anioł tłumaczy mu Danielowi, czwarta bestia, którą widziałeś, to czwarte królestwo, które będzie na ziemi, odmienne od wszystkich królestw. Pożre całą ziemię, podepcze ją i zmiażdży. To jest mowa o Rzymie. 10 rogów, które widziałeś, mówi anioł do Daniela, oznacza 10 królów, którzy powstaną z tego królestwa. Po nich powstanie inny, będzie on różny od poprzednich i poskromi 3 królów. Czyli te 10 rogów to jest 10 królów. I powstanie jeszcze jeden, który poskromi 3 królów. Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu i będzie gnębił świętych Najwyższego. Będzie zamierzał zmienić czasy i prawo, a święci będą wydani w jego ręce aż do czasu czasów i połowy czasów. Kojarzycie to stwierdzenie do czasu czasu i połowy czasu? To już jest Apokalipsa. I to nie jest tylko mowa o cesarzach Rzymu, którzy byli i już nie są. To jest Apokalipsa mówi o czasach przyszłych. To jest dopiero przed nami. To jest powiedziane o dojściu do władzy Antychrysta, który będzie rządził całą ziemią. Podporządkuje sobie wszystko. Jest powiedziane, że będzie bluźnił Bogu. 26. Wtedy odbędzie się sąd. Odbiorą mu władzę, by go zniszczyć i zniweczyć doszczętnie. Królestwo i władzę i wielkość królestw pod całym niebem będzie przekazana ludowi świętemu. Królestwo jego będzie wiecznym królestwem. Będą mu służyły i słuchały wszystkie zwierzchności. Czy tak mamy już na ziemi? Że wszystkie zwierzchności demoniczne i wszystkie narody słuchają świętych Jezusa Chrystusa? Nie. To się jeszcze nigdy nie wypełniło. To jest dopiero przed nami. I może przeskoczmy teraz do Apokalipsy, żebyśmy teraz mogli to jakoś trochę poskładać. Kiedy przeskoczymy sobie do Apokalipsy, do 13 rozdziału, to zauważymy, że Jan, apostoł, który ma wizję, tak jak Daniel, mówi dokładnie o tych samych rzeczach. Że to są dwa spójne proroctwa. Tamto ma ponad 2600 lat. Ta wizja Jana ma około 2000 lat. 13 rozdział i pierwsze tylko 10 wersetów byśmy przejrzeli. I ujrzałem bestię wychodzącą z morza. Dokładnie to samo pisał Daniel. Mającą 10 głów i 7, 10 rogów i 7 głów. A na rogach jej 10 diademów, a na jej głowach imiona bluźnierstwa. Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery. Zobaczcie, w księdze Daniela też była pantera. To było cesarstwo greckie. Łapy jej jak niedźwiedzia. Daniel mówi, że też o takim cesarstwie. Media i Persja. Dlaczego ta bestia jest podobna do tamtych? Bo to jest ciągłość władzy. Kiedy Antychryst dojdzie do władzy, podporządkuje sobie wszystkie narody, wszystkie systemy władzy i będzie nad tymi systemami. To jest mowa o ciągłości władzy. Dlatego on wygląda i zachowuje się jak te inne cesarstwa. Czyli jest podobny też do... Dzisiejsza Media i Persja to jest Iran. To jest bardzo niebezpieczne państwo, które ciągle mówi o tym, że wszystkich Żydów trzeba wyrżnąć. Parę lat temu, kiedy prezydent nowy został wybrany w Iranie, najlepiej sprzedająca się książka, wiecie jaka była? Tak jest. Książka, którą napisał Hitler. Jest bestsellerem w Iranie. To jest o tym państwie czytamy, o dzisiejszym Iranie. Dalej czytamy, że ta bestia, która wyjdzie, ma paszczę jak paszcza lwa, czyli symbolizuje Babilon. W Apokalipsie bardzo często występuje słowo Babilon. A smok dał mu swą moc, swój tron i wielką władzę. O jakiego smoka chodzi? O głównodowodzącego, który zarządza wszystkimi demonami. Chodzi o Lucyfera. Jest porównany do węża albo do smoka. Ale on przekazał całą władzę bestii, czyli swojemu zastępcy, Antychrystowi. I teraz zobaczcie bardzo ważne wersety. I ujrzałem jedną z jego głów, jak zarżnięta na śmierć. I uderzenie jego zostało uzdrowione. I zdziwiła się cała ziemia za bestią. O czym tu jest mowa? No o tym, że cesarstwo rzymskie upadło w VI wieku. Ale ten werset mówi, że cesarstwo rzymskie na nowo zmartwychwstanie. Ten werset mówi o tym, i jest to spójne z księgą Daniela, że było cesarstwo rzymskie, przestało istnieć i przed przyjściem Chrystusa na nowo na ziemię powstanie znowu cesarstwo rzymskie. To jest ta czwarta bestia. Miała okres przerwy, narody się pokłóciły i rozbiły cesarstwo, każdy naród ciągnął w swoim kierunku i walczył ze sobą w Europie, ale na nowo zmartwychwstanie cesarstwo rzymskie. Dlatego jest powiedziane, miała zarżniętą głowę na śmierć i na nowo pojawia się cesarstwo, a cały świat mówi, to jest niemożliwe, ona znowu żyje. Ta bestia żyje. Jest powiedziane, że cały świat z podziwem patrzy na to, że bestia ożyła. Czwarty werset mówi: i pokłon oddali smokowi. Wszyscy mieszkańcy ziemi klęknęli i oddali pokłon Lucyferowi, smokowi. A władzę dał bestii i bestia pokłon oddała Lucyferowi. Mówiąc, któż jest podobny do bestii? Któż potrafi rozpocząć z nią wojnę? Zresztą wszyscy mieszkańcy ziemi będą mówili, kto się sprzeciwi naszemu prezydentowi? Kto jest w stanie wypowiedzieć mu wojnę? Jaki prezydent, jaki władca albo jaki naród sprzeciwi się władzy naszego prezydenta ziemi, który będzie rządził wszystkimi? I piątej, dano mu usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa. I dana została mu władza uczynić przez 42 miesiące. To jest 3,5 roku. I dano jej władzę, aby rządziła ta bestia, ten jeden człowiek, ziemią przez 3,5 roku. O tym mówi Apokalipsa. Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciw Bogu, by bluźnić jego imieniu i jego przybytkowi i mieszkańcom nieba. Ten Pan, kiedy dojdzie do władzy na całej ziemi, będzie śmiał się z wartości chrześcijańskich, będzie śmiał się z Jezusa i z Boga. Będzie bluźnił, będzie mówił, że to jest fałszywy Bóg. Będzie go obrażał. Będzie nabijał się z mieszkańców nieba, ze świętych, którzy tam są. Potem dano jej uczynić wojnę ze świętymi i zwyciężyć ich. To o tym czytaliśmy w Księdze Daniela. O tym samym prorokował. Miał dokładnie tą samą wizję. A później ten Pan, kiedy już dojdzie do władzy i utrwali swoją władzę nad całą kulą ziemską, wypowie wojnę świętym. I nie chodzi o Żydów, tylko chodzi o nas. I nie dość, że nam wypowie wojnę, to zwycięży nas. Czyli po prostu nie będziemy mieli żadnych szans, nie będziemy mogli się z nim mu sprzeciwić. Co to oznacza? Że nie da się prorok zatrzymać. Niektórzy z was może myślą, że fajnie by było, gdyby Polska wyszła z Unii Europejskiej. No bo wtedy nas to ominie. Nie da się zatrzymać proroctw. Możesz tak sobie myśleć i nawet chodzić na demonstrację kodu. Ale to ci nic nie da. Wiesz dlaczego? Bo proroctwa wypowiada Jahwe. A Jahwe w Izajaszu powiedział, że kiedy ja wypowiem słowo, to nie wraca do mnie, dopóki nie wykona pracy. Możesz tylko być uczestnikiem tych wydarzeń. Możesz się przygotować psychicznie, duchowo i materialnie. Ale nie możesz zatrzymać zniszczenia, które przychodzi na Europę. Pamiętacie, nie lubię tej księgi czytać, Jeremiasza. Wiecie dlaczego? Bo to jest księga nieszczęść. To jest strasznie smutny facet. On tylko chodził i prorokował zniszczenia. Uważali go za niebezpiecznego wariata i chcieli go zabić. On mówi, ta świątynia zostanie zburzona. I tu będą warzywa rosły. Zaorają w ogóle to. I cały naród chciał Jeremiasza zabić. Wiecie dlaczego? Bo non-stop mówił o nieszczęściach. Ale kiedy już została zburzona świątynia i całe miasto, wiecie co on zrobił? Siadł za miastem i płakał. Wiedział, że się to wypełni. I Bogu chodzi o to, żebyście się przygotowali na to, ale nie możecie tego zatrzymać. Jerek w pewnym momencie powiedział, Boże, ja już mam dosyć prorokowania nieszczęść. Wiecie dlaczego? Bo ludzie nie lubią słuchać o nieszczęściach. Ludzie lubią oglądać komedie, chodzić na kabarety, lubią się śmiać. I ludzie lubią, że podejdziesz do kogoś i powiesz do niego tak, będzie dobrze, dobrze będzie. Wyobraźcie sobie, gdyby Jerek tak chodził po Jerozolimie i by mówił wbrew temu, co Bóg do niego mówił? Będzie dobrze. Było tam masa takich proroków za czasów Jeremiasza, którzy chodzili i mówili, będzie dobrze, to jest świątynia Jahwe. No to jak świątynia Jahwe, to Bóg przecież nie zburzy z własnej świątyni. Będzie dobrze. Zobaczcie, bardzo często my chcemy też słuchać takich rzeczy, że będzie dobrze. Nie będzie dobrze. Możemy widzieć tylko, czytając Biblię, przygotowywać się i być uczestnikami czegoś, co i tak się wydarzy, bo Bóg powiedział, to się wydarzy. Nie możecie tego zatrzymać. I dano zwyciężyć ich i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem. Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon tej bestii, temu władcy. Każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w Księdze Życia zabitego baranka. Jest powiedziane, że wszyscy mieszkańcy będą dawać chwałę jednemu Panu, który będzie prezydentem ziemi, bo nikt z tych ludzi, kto oddaje chwałę, Antychrystowi, jego imię nie jest zapisane w Księdze Życia Baranka. A wiecie dobrze, że jeśli wasze imię nie jest zapisane w Księdze Baranka, to się nie wybieracie do nieba. Każdy, kto oddał swoje serce Jezusowi, służy Barankowi, jego imię jest zapisane w tej księdze. Ale Biblia mówi też w Apokalipsie, że Bóg, Jezus może wygumować to imię. Może je wydrapać stamtąd. Może go tam nie być. Wszyscy, i dalej czytamy, jeśli kto ma uszy, niechaj posłyszy. Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli. A to już jest o nas, o wierzących. Że kiedy ten Pan dojdzie do władzy, to nie wymorduje nas wszystkich. Nie, niektórych nas zamknie w obozach koncentracyjnych. Tak jak było dawniej, tak jak jest dzisiaj. Na przykład w Korei Północnej. Jeśli kto ma być zabity mieczem, musi być zabity mieczem, a niektórych nas skaże na karę śmierci i będziemy zabici. Kara śmierci na nowo wróci do Europy. Właśnie Turcja w najbliższym czasie wprowadza karę śmierci. Kara śmierci znowu wróci. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych. Czyli Jan mówi, tu się ukazuje wytrwałość, czyli wytrwałość w czytaniu, braniu sobie tego do serca i w przygotowaniu. Nie dziwmy się, kiedy nas te rzeczy dosięgną, bo Biblia o tym mówi. Od ponad 2000 lat. I nawet więcej niż 2000 lat. Izajasz o tym prorokuje. 700 lat przed narodzeniem Chrystusa. A niektóre proroctwa są ponad 3000 lat, które o tym mówią. My nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać. Możesz być bardzo blisko Boga i być bogobojny i nie jesteś w stanie tego zatrzymać. Kończąc powoli to kazanko i dokończę następnym razem, granica Cesarstwa Rzymskiego, kiedy czytacie historię, to była północna Afryka, to są kraje islamskie teraz, to jest cały Bliski Wschód, to jest Turcja, Izrael i kraje okoliczne, aż po Iran, tak daleko sięgało Cesarstwo Rzymskie i cała Europa. Zobaczcie, jaki to jest kawał ziemi, a tu wszędzie są wojny. I kiedy ten człowiek dojdzie do władzy, to on na nowo odbuduje to całe cesarstwo i nie będzie tam wojen. On sobie podporządkuje Turcję, Izrael i całą północną Afrykę, gdzie jest non-stop teraz wojna. To jest ktoś tak bardzo przebiegły, ktoś tak bardzo sprytny i mądry. Dzisiejsza Unia Europejska w takim wyglądzie, jak dzisiaj ją obserwujecie i włączacie dziennik telewizyjny, w jej funkcjonowaniu upadnie. Nie będzie tej Unii, która teraz jest. Ona się przekształci w cesarstwo rzymskie, zupełnie innej jakości. Większość krajów, które dzisiaj jest w Unii Europejskiej, większość znanych polityków, których widzicie w telewizji, po cichu między sobą mówią, że ta Unia już nie przetrwa, że to jest koniec. Tylko nie chcą wam to powiedzieć wprost. Dlatego Anglia wyszła, bo widzi, że nie jest w stanie zreformować Unii. Ta Unia, którą macie, upadnie. Ona się przekształci w potężne cesarstwo. Na razie w Unii większości krajów, które należą do Unii, rządzą socjaliści i liberałowie. To jest dzisiejsza Unia, pełna obłudy i zakłamania. I dzisiejsza Unia kieruje się w założeniu przyjemnością ciała. Główne kryterium moralne Unii Europejskiej to jest ciało. Rób, co ci sprawia przyjemność cielesną i nie osądzaj drugiego człowieka. To jest główne kryterium Unii Europejskiej. Chcesz być homoseksualistą? Bądź. Chcesz być lesbijką? Bądź. Chcesz dokonać aborcji? Rób. Ale nie czuj się lepszy czy gorszy. To jest dzisiejsze kryterium Unii Europejskiej. I dzisiejsza Unia to jest taki człowiek bez serca, bez ducha, kierujący się cielesnością. Nie ma żadnych wartości duchowych. To jest człowiek, który kieruje się popędami cielesnymi. To jest taki kult ciała, homoseksualizm, rozwiązłość, prostytucja, rozwody. To jest na porządku dziennym. Najbardziej rozwinięte kraje Unii Europejskiej uważają Polskę za taki ciemnogród, który nie pozwala, żeby legalne były małżeństwa homoseksualne, adopcja dzieci. Kiedy obejrzałem sobie film, który polska telewizja nakręciła, Postęp po szwedzku, w internecie możecie obejrzeć, po 15 minut, dwa odcinki. To przeżyjecie szok, kiedy obejrzycie ten film. Kiedy polski dziennikarz rozmawia z małym chłopcem, który bawi się w piaskownicy, mówi, masz tatusia? A on mówi, tak, już czwartego, ale to fajnie mieć czterech tatusiów. To jest Unia, która w tej chwili funkcjonuje bez żadnych wartości głębszych. Rok temu albo dwa, jeden z bardzo znanych polityków włoskich, skrajny katolik, miał zostać komisarzem Unii. Wiecie, dlaczego nie został? Bo jest skrajnym katolikiem. Bo w Unii nie ma wartości. Wszystko, co jest związane z chrześcijaństwem, to Unia tego chce się pozbyć. Chce zrobić takie społeczeństwo bez żadnych wartości, kierujące się tylko popędami ciała. Ale w Unii do władzy dojdą wizjonerzy pełni zmian. Dlatego wizjonerzy doszli do władzy w Anglii. To jest partia konserwatywna, która wyprowadza kraj z Unii Europejskiej. Konserwatyści też rządzą na Węgrzech, w tej chwili w Polsce i będą kolejne kraje, gdzie władzę będą tracić socjaliści na rzecz konserwatystów czy prawicowców. I Unia będzie powoli się przekształcać. Do władzy w większości krajów dojdzie skrajna prawica, nacjonaliści i faszyści. Tak niestety będzie. Bo żeby Unia mogła się przekształcić w Cesarstwo Rzymskie, w taką bestię krwawą, to muszą zupełnie inni ludzie dojść do władzy we wszystkich tych krajach. I pozornie ta skrajna prawica i faszyści, i nacjonaliści, którzy dojdą w całej Unii do władzy, będą mówili o wartościach chrześcijańskich. Będą mówili o czymś, co jest o wiele ważniejsze niż popędy cielesne. I to się ludziom będzie podobać, że Unia znowu wraca do wartości i do fundamentu chrześcijaństwa. Ale to będą tylko pozory. Dlatego, że wszystkie te kraje będą dążyły tylko do własnego dobra. Do władzy dojdą bardzo radykalni i nieobliczalni politycy, którzy przygotują dyktaturę pod antychrysta. I pojawia się pytanie, to może lepiej, żeby zostali socjaliści. Nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać. My mamy głosić Ewangelię. To narody wybierają. Unia jest związana z demokracją. Nie zatrzymamy tych procesów. Możemy głosić Chrystusa własnym rodzinom, własnym znajomym. Socjaliści i liberałowie odejdą od władzy. Więcej będzie takich fanatycznych partii jak w Polsce, na Węgrzech. Wszystkie wielkie kraje to przeżyją, łącznie z Francją, Niemcami, że do władzy dojdą bardzo skrajni ludzie, bo proroctwa muszą się wypełnić. To jest koniec dzisiejszej Unii w takim składzie, jak widzicie. I większość tych rządzących polityków socjalistycznych o tym dobrze wie, tylko chcą jeszcze trochę porządzić. Już kończąc, kiedy do Unii, do władzy dojdzie prawica, nacjonaliści i faszyści, wtedy nastąpi niesamowite przyspieszenie. To, co czytacie w Apokalipsie w Księdze Daniela. Nastąpi zwiedzenie duchowe. Oni będą mówili o wartościach chrześcijańskich, o wartości danego narodu, że musimy zadbać o nasz naród, ale tak naprawdę przygotują grunt pod przyjście dyktatora, antychrysta. Nastąpi niesamowite przyspieszenie duchowych zmian. Utoruje to drogę dla antychrysta, tak jak było w 30-tych latach, zanim doszło do II wojny światowej. Jak się posłucha Hitlera, to on mówił bardzo ciekawe rzeczy. Mówił o tym, że naród jest wart lepszego życia. Okłamał naród. Kiedy ginął w bunkrze, mówił, że naród nie jest warty życia. Ale tak właśnie działa skrajność, skrajni politycy, którzy chcą dojść do władzy. Taki sam był Mussolini, Włoch. Taki sam był Stalin, który twierdził, że Związek Radziecki to jestem ja. Taki sam był Churchill. Wcale nie był lepszy, który zdradził wartości, zdradził Polaków, Węgrów i sprzedał nas. To tak samo prezydent Stanów Roosevelt, to też był totalny drań. Zresztą to pokazuje nam, że to są ludzie antychrysta. Teraz, kiedy patrzymy na to, co jest w Unii, na to zepsucie, na tą obłudę, na to, że na czarne mówią nam, że to jest białe, że powinniśmy się cieszyć, że przyjęliśmy tylu uchodźców, bo to są biedni ludzie. Ale Biblia mówi o tym, że to Bóg sądzi Syrię. Bóg za tym stoi. To my powinniśmy być przeciwko Bogu, że przybywa masę młodych ludzi, którzy kradną, mordują, gwałcą i mówi nam się, że to jest dobre. Zresztą to są właśnie socjaliści. ale ci, którzy przyjdą, wcale nie są lepsi. Oni przyspieszą do dojście do władzy Antychrysta. To jest zwiedzenie duchowe. Nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać. Zakończę jednym wersetem z pierwszego listu Jana 2,18. Jan napisał ten list, zanim została zburzona świątynia w Jeruzalem. Zanim napisał Apokalipsę. Pisze tak: dzieci, jest już ostatnia godzina. A pisał to 2000 lat temu prawie. To już jest ostatnia godzina. Już na nowo przychodzi Chrystus na ziemię. To już jest koniec tego świata. W ogóle pierwszy Kościół był przekonany, że za ich życia przyjdzie znowu Jezus i zakończy ten cały bajzel na ziemi. I tak jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi. Przychodzi Antychryst, władca całej ziemi, prezydent całej ziemi. Bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu antychrystów. Stąd poznajemy, że już ostatnia godzina. Jan nie mógł tutaj napisać, że cesarze Rzymu to antychryści, bo wiedziałby, żeby ściągnął jeszcze większe prześladowanie na Kościół. Ale miał na myśli cesarzy rzymskich, tej bestii, o której dzisiaj czytaliśmy. Zobaczcie, ale w naszej krótkiej historii ostatnich 100 lat mieliśmy kilka takich potężnych bestii. Stalin, Hitler, Mussolini, Churchill, Roosevelt, a jeszcze kilku żyje, takich jak Putin. To są bestie, dla których wartość życia ludzkiego nic nie oznacza. Ale przychodzi o wiele gorsza bestia. Cesarstwo rzymskie. Ta Unia, która dzisiaj jest, to jest cukierkowa Unia. Pewna obłudy i zakłamania, ale to jest zabawa. Przychodzi potężna bestia, która przejdzie całkowitą kontrolę. Wiecie, skończyłem kurs teraz rolniczy i kiedy uczyłem się o przepisach, to jest całkowita kontrola już w rolnictwie. Nie możesz mieć żadnego zwierzaka, który nie jest zgłoszony, są potężne mandaty. Musisz wszystko zgłaszać, wszystko być totalnie kontrolowane. Nadchodzi potężna bestia. Ta Unia przemija na waszych oczach. I moim obowiązkiem, Bóg mi powiedział, że ja mam o tym mówić, abyście się przygotowali duchowo, mieli dobrą relację z Bogiem, bo kiedy ta bestia nam wypowie wojnę, to musimy mieć świadomość, że nie chodzi wcale o nasze mieszkanko w bloku. Boże, gdzie jesteś? Obroń mój blok! To nie chodzi o blok twój, o twoje mieszkanko, o twoje kury czy o krowę. On nam wypowie bestia nam wypowie wojnę. Niektórzy z nas będą musieli zginąć. Kto o tym zdecyduje? Bóg. Ale przecież prawdziwe życie jest tam, a nie tutaj z mieszkankiem w Giżycku, czy z kawałkiem ogródka. Ale niektórzy z nas nie zginą, bo Bóg będzie chciał, żebyśmy dalej głosili. Bo nie tylko my nie przyjmiemy znamienia bestii, jeśli nie podporządkujemy. Nie zrobią tego Świadkowie Jehowy, nie zrobią tego antyglobaliści, zieloni. Wielu ludzi, która nadal będzie niewierząca i którym będziemy mogli powiedzieć, jak się uratować. Bóg nas nie zostawi, będzie z nami. Moim obowiązkiem jest was przygotować duchowo, psychicznie. Jak człowiek sobie pije dzisiaj herbatę, mówi, będzie źle, ale wiem, jak będzie. Jak sobie wyobrazisz to, co będzie, to wtedy ci się przygotujesz psychicznie też i cieleśnie. Biblia mówi o tym, że mamy się też przygotować cieleśnie, ale to innym razem. Amen. Amen.